i oby owo szlachetne zdrowie służyło nam zawsze, zwłaszcza kiedy za oknami mamy tak piękną pogodę jak dziś, a bywało już w ostatnich dniach, może z tą przerwą na dwa te poprzednie, że było nawet bardzo ciepło i miejmy nadzieję, że pogoda tego lata będzie sprzyjać wypoczynkowi, a ten wypoczynek najlepszy, jak wiadomo, na świeżym powietrzu. Często się obserwuje, kiedy mamy wychodzą na spacer i wychodzą z wózkiem i ten wózek jest przykryty nie tetrową pieluszką, tylko czymś nawet bardziej takim sztywnym.
Proszę Państwa, nie przykrywajmy tych wózków w ogóle niczym. Może tak jak pan redaktor mówi, pewnie lepsza jest tetrowa pieluszka niż foliowy jakiś worek. Gdzieś to pewnie można nabyć. Natomiast w takim wózku dochodzi do takiego samego zjawiska jak w rozgrzanym samochodzie. Nie ma wentylacji. To dziecko się tam po prostu przegrzeje. Nie przykrywajmy tego wózka. Jeżeli już naprawdę, to stańmy sobie w cieniu. Jeżeli już chcemy ochronić się przed słońcem, stańmy w cieniu. Nie przykrywajmy tych wózków. Tak samo jak nie zostawiajmy dzieci w samochodach ani zwierząt. Osób niepełnosprawnych. Proszę o tym pamiętać, bo na szczęście jeszcze w tym roku chyba nie było zgonu z powodu przegrzania w samochodzie, ale już kilka przypadków było, gdzie była potrzebna interwencja.
To może tak w skrócie, mógłby pan przypomnieć, co się dzieje z tym człowiekiem pozostawionym w takim samochodzie? Jak szybko następują w nim te przemiany, które prowadzą najpierw do wyczerpania, przegrzania, potem do udaru cieplnego?
Żeby to zobrazować, powiem panu taki eksperyment, który przeprowadzono w Stanach Zjednoczonych. Tam zdrowy mężczyzna, zawodnik futbolu amerykańskiego, wsiadł do takiego samochodu na rozgrzanym słońcu i obserwowano, ile czasu jest w stanie wytrzymać. Wytrzymał 15-20 minut i musiał się z tego samochodu ewakuować.
Dał radę jeszcze?
Dał radę się ewakuować, tak, no bo jakby takie było założenie, tak, ile jest w stanie wytrzymać dorosły mężczyzna. Natomiast w ciągu, myślę, pół godziny do 40 minut taka temperatura w samochodzie, w zależności od jego marki, od jego jakby klasy, jest w stanie wzrosnąć do 60-70 stopni.
I co się wtedy dzieje?
I wtedy gwałtowne po prostu reakcje, te przechodzenie z tego przegrzania, wyczerpania, aż do udaru cieplnego, to trwa dosłownie minuty. Dziecko zapięte w foteliku, małe dziecko, roczne, dwuletnie, trzyletnie, które nie wie, jak się z tego uwolnić, nie wie, jak otworzyć to okno, ono jest po prostu w pułapce. To są, nagle pojawiały się drgawki, pojawiały się objawy neurologiczne i to dziecko po prostu umiera w męczarniach. Tyczy się to również zwierząt, pamiętajmy o tym również, prawda? Czy osób starszych, które też nie wiedzą, są splątane, nie wiedzą co wykonać.
Powtarzamy to po raz kolejny. Ja już wiele razy słyszałem w tym roku, dlaczego tak się dzieje, że ludzie zostawiają właśnie dzieci czy też zwierzęta w samochodzie. No, czy to się da jakoś wytłumaczyć?
Tak jak siada się, prawda, do samochodu po alkoholu, nie jesteśmy w stanie tego wytłumaczyć. Tak samo tutaj, no nie wiem, wyskoczę na sekundę do sklepu, prawda? Ta sekunda przeradza się w kwadrans, a zagadamy się z panią przy kasie i wychodzi pół godziny, tak? Oby ktoś wtedy był przy tym samochodzie, wybił tą szybę, otworzył te drzwi i uratował to dziecko czy tego zwierzaka. Bo może dojść do tragedii.
No dobrze, jeśli widzimy taką sytuację, że ktoś jest wewnątrz, to też przypomnijmy, co robić wtedy.
Myślę, że nie ma się co wahać. Wybijmy tę szybę. Pamiętajmy też, że nie jest to takie łatwe, tak? Nie zrobimy tego ręką, nie zrobimy tego łokciem, nie zrobimy tego nogą. Znajdźmy jakiś kamień, wybijmy inną szybę, nie przy głowie tego dziecka, prawda? Tylko gdzieś przed nią, po drugiej stronie, żeby go nie skaleczyć. Otwórzmy te drzwi, schłódźmy ten samochód, wyciągnijmy to dziecko w chłodne miejsce, ułóżmy w pozycji antywstrząsowej. Jeżeli jest przytomne, napojmy, tak? Schładzajmy i oczywiście wezwijmy służby ratunkowe, bo tutaj już nie ma żartów z tym.
Jasne, to jest jedna sytuacja. Miejmy nadzieję, że takich w ogóle nie będzie w dalszej części tego roku i także na przyszłość, ale tak do końca to nie jestem przekonany, że to się uda. A teraz przejdźmy do szoku termicznego nad wodą, bo szok termiczny możemy przeżyć niekoniecznie nad wodą, ale jesteśmy nad wodą, pływamy sobie na materacyku, w ogóle zacznijmy od tego, czy wolno tak robić. Leżymy sobie, słoneczko świeci,
niesie nam. Wielu rzeczy nam nie wolno, panie redaktorze, a nie zmienia to faktu, że jednak do takich sytuacji dochodzi. Tak, na takim materacu wypływamy, powiedzmy, usypiamy w ciągu kilkunastu minut.
Nasze
ciało jest, skóra jest rozgrzana po prostu do czerwoności. Pomijając już oparzenia słoneczne, tak, ale przy rozgrzanym ciele dochodzi do rozszerzenia żył, prawda, spada ciśnienie i nagle przepływa łódka, nie wiem, głupi żart, ktoś nas popycha, tak, czy nakrywa nas fala, wpadamy do wody i można sobie wyobrazić, jaki szok przeżywamy. Jeżeli już zdążymy się nawet obudzić i wiemy, że jesteśmy w tej wodzie, tak, to jeszcze może ktoś lepszy pyłak jest sobie w stanie poradzić. Natomiast osoba, czy bardziej dołężna, czy mniej słabiej pływająca, no nie jest sobie w stanie tym poradzić. Jest odruchowy skurcz oskrzeli, dochodzi do często skurczu, dochodzi do szybkiego oddechu. Nie jesteśmy w stanie sobie sam poradzić. Sam jestem świadkiem tego, że płynąc na akwenie w piance, nagle doznałem takiego uczucia, że miałem szybki oddech i po prostu nie byłem sobie w stanie tego uregulować na środku akwenu. Musiałem wyskoczyć na łódkę i na łódce nadal nie potrafiłem sobie tego uregulować. Także jeżeli jesteśmy daleko od brzegu, nie w zasięgu jakby kolan wody, tak, że możemy stanąć na piasek, może się to skończyć fatalnie.
A dlaczego tak się dzieje, że dostajemy tego szybkiego oddechu takiego? Co się dzieje?
To jest reakcja obronna organizmu właśnie. To jest, mamy rozszerzone naczynia, jest gorąco, prawda? Nagle przykrywa nas zimna woda i organizm po prostu doznaje, tak jak pan to redaktor nazwał, szoku, prawda? Czyli stara się ukrwić te narządy, które były niedokrwione, bo potrzebujemy i serce, prawda? I płuca, i nerki nagle muszą zaczynać pracować. Działa adrenalina, prawda? Układ cały hormonalny się pobudza, więc jakby no to są to mechanizmy nasze obronne, na które nie mamy w pewnym momencie wpływu.
I jeszcze do tego dochodzi panika, która
oczywiście,
się rodzi
tak, w oczywiście panika. A jeżeli jesteśmy jeszcze w ogóle po alkoholu, nie daj Boże.
No właśnie.
To wtedy alkohol dodatkowo powoduje rozszerzenie naczyń skórnych, prawda? Dodatkowo zaburzenie świadomości, tak? Możemy odpłynąć na tym materacu na połowę jeziora i nawet nie będziemy wiedzieli o tym, prawda? Także wiem, że łatwiej to powiedzieć niż zrobić, żeby nie pić wody nie pić alkoholu podczas wypoczynku nad wodą, ale pamiętajmy o tym, że możemy sobie naprawdę zaszkodzić.
No bo ten alkohol właśnie rozszerza naczynia, a jeszcze są takie sytuacje, kiedy, to zwłaszcza to dotyczy akurat tylko kobiet, kiedy mają okres, wówczas też jest przeciwwskazanie, a właściwie trzeba uważać, żeby nie dostać szoku termicznego.
Myślę, że kobiety to wiedzą, tak? To myślę, że nawet ze względów higienicznych ograniczają wtedy kąpiele. Jakieś bliższe mechanizmy, jak to funkcjonuje, nie jestem w stanie panu przytoczyć. Myślę, że to bardziej trzeba było wchodzić w endokrynologiczne aspekty tych wszystkich zagadnień. Natomiast no, każdy osłabiony organizm, a powiedzmy kobieta krwiąca podczas okresu jest na pewno w jakimś tam stopniu osłabiona, no, myślę, że powinna unikać takich właśnie gwałtownych zmian temperatur.
Znane są takie przypadki, kiedy rolnicy czy też osoby pracujące na wolnym powietrzu przy wysokich temperaturach podczas przerwy, czy też podczas zakończenia pracy, żeby się natychmiast schłodzić, czy złapać ten jakiś, jak to się mówi, oddech świeży, wskakują od razu do wody. Ja widziałem taki przypadek kilkanaście albo nawet już kilkadziesiąt lat temu koło Zabudowa, w takiej gliniance trzy osoby, które zwoziły siano, bodajże czy zboże, nie pamiętam, to mniej ważne, właśnie postanowiły skorzystać z kąpieli w gliniance, już nie wyszły.
No niestety właśnie, niestety.
No i właśnie to duże zmęczenie, to też może być powód do tego, że dostaniemy takiego szoku termicznego.
Duże zmęczenie, przegrzanie, te wszystkie objawy, o których mówiliśmy i nagle szok temperaturowy.
No i niestety możemy stracić w ten sposób życie. A na czym polega pierwsza pomoc w przypadku szoku termicznego po kąpieli w takiej zimnej wodzie?
To znaczy, no, jeżeli faktycznie jest to woda głęboka, czyli no, jeżeli nie jesteśmy dobrymi pływakami, nie pchajmy się, tak? Jeżeli jesteśmy dobrymi pływakami, jesteśmy w stanie tą osobę wyciągnąć na brzeg, no to postępujemy tak jak z każdym pacjentem w stanie zagrożenia życia, czyli przede wszystkim, tak jak mówię, oceniamy własne bezpieczeństwo. Nie jestem dobrym pływakiem, nie pcham się do wody. Wzywam pomoc, prawda? Jeżeli już mamy tego pacjenta w zasięgu ręki, sprawdzamy, czy jest przytomny, czy reaguje, czy odpowiada, czy oddycha, prawda? Próbujemy już w wodzie udrożnić te drogi oddechowe poprzez odgięcie głowy do góry, wysunięcie żuchwy ponad szczękę. Możemy już wtedy podać 5 oddechów ratowniczych, prawda? Wyciągamy go na brzeg i wtedy oceniamy dalej, tak? Czy oddycha, czy jest tętno. Jeżeli nie oddycha, nie ma tętna, to wdrażamy resuscytację krążeniowo-oddechową na takim etapie, na takim zaawansowaniu, na jakim jesteśmy to w stanie zrobić. A muszę państwu powiedzieć, że będąc lekarzem medycyny ratunkowej, specjalistą, mam takie same możliwości jak państwo. Nie mając swojej karetki, nie mając swojego zespołu, nie mając swojego sprzętu, mogę zrobić dokładnie to samo, co państwo. Także tutaj nie trzeba specjalizacji z medycyny, żeby uratować komuś życie.
No ale jeszcze trzeba się odważyć.
Trzeba się odważyć. Nie bójmy się. Nie ma czegoś takiego, że zrobię coś źle i później mnie będą ciągać po sądach. Staramy się pomóc. Pacjent i tak nie żyje albo zaraz umrze, prawda? Czyli cóż ja mu mogę zaszkodzić, prawda?
To podajmy można dech ratunkowy, pomóc.
Jeżeli jesteśmy w stanie przełamać jakby aspekty higieniczne. A jeżeli nie, to masujmy serce do przyjazdu zespołu ratownictwa medycznego.
No i jeszcze pytanie, w którym momencie dzwonimy do potem zespół ratownictwa medycznego?
Jeżeli pacjent jest nieprzytomny, nie wiemy, co się stało, nie wiemy, jak długo pacjent był pod wodą, tak? Czy w ogóle był, czy długo był, jest nieprzytomny, zawołajmy zespół ratownictwa medycznego. Dyspozytor zdecyduje, czy wysłać ten zespół. Natomiast zadzwonić pod numer alarmowy 112 lub 999 należy.
Ale jest sytuacja taka, idziemy, widzimy, jesteśmy sami, jesteśmy nad jakimś jeziorem, widzimy, że ktoś tonie. Czy ta decyzja o zadzwonieniu, kiedy powinna być? Wtedy zanim podejmiemy akcję ratunkową?
Na pewno tak, na pewno zanim podejmiemy akcję ratunkową, bo dotarcie do takiego pacjenta, do takiego potencjalnego pacjenta, do tej osoby, no tak jak mówię, w zależności od tego, czy jesteśmy dobrymi pływakami, czy się odważymy w ogóle, tak?
Czy mamy gałąź długą jeszcze?
Czy mamy gałąź, jak to daleko, prawda? No, gdybyśmy zadzwonili i udali się po tego pacjenta, prawda, po tego poszkodowanego, to już do tego czasu ten zespół przyjedzie. Natomiast jeżeli popłyniemy, tak, wrócimy ewentualnie i dopiero wtedy zadzwonimy, to wydłuża ten czas ratunku. A te 10 sekund, czy 15, czy pół minuty na wezwanie, na wykonanie telefonu pod numer alarmowy nie zmieni losów tego.
A przypomnijmy, ile czasu pod wodą może spowodować, że już będzie problem z
powrotem? To są minuty, natomiast należy pamiętać, że w przypadku zimnej wody zdarzały się takie przypadki, że po 40 minutach pod wodą udawało się zreanimować takiego pacjenta i wychodzi on bez neurologicznych szkód. Także w zależności od wody, od długości pobytu, myślę, że to są minuty.
Jasne. To za chwileczkę powiemy o innych niebezpieczeństwach, a raczej o sposobach unikania ich i radzenia sobie, kiedy niestety natrafimy na nie. Przed chwilą mówiliśmy o szoku termicznym i chyba nie dopowiedzieliśmy do końca, jak tego szoku uniknąć, czyli jak do tej wody wchodzić, żeby takiego szoku nie było. Gdzieś wyczytałem, że 13 stopni woda może spowodować szok termiczny, taka temperatura.
Ja myślę, że osoby świadome i trzeźwe i przytomne wiedzą, jak to zrobić. Powolutku, tak? Zanurzmy nogi, pochodźmy chwilkę, zanurzmy kolana i tak dalej, i tak głębiej. Polegajmy na swoich umiejętnościach, ale jednak pamiętajmy, że są wiry wodne, są prądy wodne, morskie. Także na pewno ostrożnie, powoli. Niektórzy oczywiście biorą zimną wodę, masują sobie klatkę piersiową, żeby tutaj okolice serca sobie trochę ochłodzić.
Jest to uzasadnione?
Jest to uzasadnione, tak. Tak jak rozmawialiśmy o ochładzaniu, prawda, organizmu, który leżał na plaży, może na kocyku godzinę, tak, i nagle chce wejść z impetem do wody. Myślę, że warto powoli zanurzać się w tej wodzie.
A głowa?
No, głowę też na pewno warto schłodzić, ale myślę, że organizm, który gdzieś tam nogi, powolutku ciało, miednica, brzuch, to ta krew tam już sobie dopłynie chłodniejsza.
Jak przypomnimy sobie rady zimowe, to przez głowę ucieka najwięcej ciepła, tak mówią.
Dlatego na plażując miejmy coś na głowie, jakąś przywiewną czapeczkę, kapelusz, chusteczkę, coś, żeby jednak tą głowę oszczędzić.
Dobra, to teraz z wody jedziemy w podróż i zasłabnięcia w czasie podróży też się może zdarzyć. Jak uniknąć czegoś takiego? Czyli jaki sygnał naszego organizmu może wskazywać, że nie warto bagatelizować i że może nam grozić właśnie coś takiego jak zasłabnięcie?
W jednym z poprzednich bloków rozmawialiśmy o tym, prawda? Mhm. Mówiliśmy o tych takich, o zwiększonym pragnieniu, o zaczerwieniu twarzy, o nadmiernym poceniu się, o jakichś mroczkach przed oczami, zawrotach głowy, nudnościach, wymiotach, prawda? Nie bagatelizujmy tego, skurczach mięśniowych, nie bagatelizujmy tego. Dodatkowo, jeżeli jesteśmy starszą, schorowaną osobą, to myślę, że warto zaczekać, aż będzie chłodniej, albo wyjść wcześniej, tak, na ten spacer, czy na tą pocztę, czy do tego sklepu, unikać tych bardzo gorących godzin.
Jak zobaczymy taką osobę, która ma jakieś właśnie dziwne zachowania wynikające z tego przegrzania, czy też wyczerpania takiego cieplnego, to co robić?
Podejdźmy do niej przede wszystkim, nie bójmy się, podejdźmy, zapytajmy, tak, czy wie, co się dzieje, czy dobrze się czuje, czy czegoś potrzebuje, ale spójrzmy też na jej odpowiedzi krytycznie, bo osoba, która jest taka przymroczona, może odpowiadać nam po prostu zdawkowo. Natomiast bądźmy krytyczni. Jeżeli widzimy, że miesza, potocznie mówiąc, miesza jej się język, tak, błądzi wzrokiem, posadźmy ją gdzieś, tak jak mówiłem, w takiej pozycji półsiedzącej, podajmy płyn, ostatecznie zadzwonimy pod numer alarmowy. żeby już służby medyczne oceniły, czy ta osoba nadaje się do dalszej podróży, do dalszego spaceru.
Są też sytuacje, kiedy spotykamy osoby dziwnie zachowujące się, tak niestandardowo. Jest, no powiedzmy, jakieś otoczenie, dworzec czy coś, lub też miejsce jakiegoś centrum handlowego i widzimy, że to nie pasuje, to zachowanie. Jakie objawy mogą sugerować, że te osoby mogą być pod wpływem jakichś środków odurzających?
Pamiętajmy, że to może być oczywiście alkohol, mogą być dopalacze, mogą być narkotyki, ale mogą być na przykład też zaburzenia metaboliczne, czy cukrzyca, prawda? Mhm. Czyli tak jak mówiłem, zareagujmy, na pewno zareagujmy. Natomiast jeżeli to jest jakiś awanturujący się wielki mężczyzna, to zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, tak? I bezpieczeństwo osób najbliższych. Natomiast jeżeli jesteśmy w stanie, to tak jak mówię, w każdej sytuacji, zadbajmy o swoje bezpieczeństwo, zapytajmy, jak ta osoba się czuje, czy jesteśmy jej jakoś w stanie pomóc. No i służby porządkowe należałoby zawołać, jeżeli jest to osoba awanturująca się, jeżeli jest niespójna, tak jak pan redaktor mówi, coś się dzieje, ona inaczej reaguje. Zawsze powinno to wzbudzać naszą czujność.
I na czym powinna polegać taka pierwsza pomoc takim osobom?
No tutaj w zależności od jakby sytuacji. Przyczyny, tak, od sytuacji, tak, no ogarnijmy to swoim rozumem. Jeżeli jesteśmy w stanie pomóc, to jeżeli jesteśmy w stanie podejść tak do tej osoby w ogóle, bo nie zawsze to jest możliwe, bo pamiętam sytuację, gdzie na sorze dziecięcym 12-latka trzymało 4 ratowników i nie byliśmy w stanie go upilnować, ponieważ był pod wpływem środków właśnie psychoaktywnych i Nie byliśmy w stanie zareagować nawet my, prawda, podać mu leków, bo był tak pobudzony.
A czym się charakteryzują takie zachowania po tych dopalaczach, ekstazy, czy tych innych środkach, które powodują, że zmienia się w głowie tych ludzi?
No, bardzo często albo bardzo szerokie źrenice, albo wąskie źrenice, tak? Osoba jest pobudzona, osoba wykrzykuje jakieś dziwne treści, prawda? Jest często agresywna, ta osoba może leżeć na ziemi, może się taczać, może być nieprzytomna. Ten wachlarz tych objawów, które możemy spotkać, jest bardzo, bardzo szeroki. Jeżeli coś nam nie pasuje do otoczenia, coś nam nie pasuje w tym zachowaniu, lepiej zareagować.
Czyli zadzwonić?
Zadzwonić pod numer alarmowy i tam dyspozytor
wypyta
i pomoże nam podjąć decyzję, czy jesteśmy w stanie sami pomóc, czy wyśle zespół, czy wyśle funkcjonariuszy służb porządkowych.
Miejmy nadzieję, że nikt z nas, z naszych słuchaczy nie będzie takiej sytuacji miał w tych wakacjach i w ogóle, ale na wszelki wypadek dobrze wiedzieć, jak zareagować. Moim i Państwa gościem był specjalista medycyny ratunkowej, doktor nauk medycznych Mirosław Rybałtowski, zastępca dyrektora do spraw medycznych Wojewódzkiej Stacji Pogotowia Ratunkowego w Białymstoku. Bardzo panu dziękuję.
Ja również państwu dziękuję.
Wszystkie archiwalne audycje z cyklu Szlachetne Zdrowie można odsłuchać na naszej stronie internetowej. Za chwilę w studiu pojawi się Marcin Kozłowski i rozpocznie się popołudnie z Polskim Radiem Białystok. A to była ostatnia audycja z cyklu Szlachetne Zdrowie przed wakacjami. Życzę dużo zdrowia i radości podczas letniego wypoczynku. Dziękuję za uwagę. Włodzimierz Filipowicz. Do usłyszenia we wrześniu o tej samej porze.